Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Nowy przegląd prawosławny już trafił do naszych czytelników. Z nami jest pani Ania Radziukiewicz. Pani Aniu, co nowego w tym przeglądzie? Wiemy, że mamy jakiś dodatek.
Dodatek w postaci kalendarza. Kalendarz, wiadomo, na cały rok ze świętami prawosławnymi, z imionami prawosławnymi, więc cieszy się zawsze dużym powodzeniem, a razem z tym kalendarzem cieszy się powodzeniem przegląd prawosławny i nakład zawsze podwajamy niemal. I przy okazji staramy się też, żeby przegląd miał dużo ciekawych treści, jak to świąteczne. Zaczynamy bardzo nietypowo, bo zamiast tekstem typowo bożonarodzeniowym mamy w tytule w Rzeszowie Pascha. Ale faktycznie tak trzeba by było nazwać wydarzenie przeniesienia relikwii świętego Serafima Zagorowskiego z cerkwi katedralnej w Lublinie do cerkwi w Rzeszowie. Postać jest bardzo ciekawa, mało znana u nas, a warto by było jej się przyjrzeć. Dla mnie osobiście była to przygoda spotkania takiego formatu świętego. I tutaj chciałabym chociaż nieco trochę opowiedzieć. Święty pochodzi z prawosławnego książęcego rodu Sanguszków Zachorowskich, którzy władali niegdyś ziemiami Wołyniem i w Małopolsce. Jednym słowem, od Przemyśla po Tarnów. Ale kiedy nastały czasy Unii Brzeskiej, te ziemie po 100 latach oporu też przyjęły Unię. I tak jak wszystkie rody prawosławne, nie miały innego wyjścia, żeby zachować swój majątek, tylko przejść na stronę unicką, ale ważne rody przechodziły od razu na stronę katolicką. Tak było z Sanguszkami Zachorowskimi, ale nie cały ród poszedł tą drogą. Część wyjechała na wschodnią dzisiaj Ukrainę, która po pokoju Andruszowskim została włączona do rosyjskiego imperium i tam osiedli właśnie w Charkowie, w okolicach. I oczywiście bardzo zubożeli, bo tutaj wszystko porzucili, ale ratowali wiarę. I wiadomo jest, że ta część rodu poszła głównie w służbę dla cerkwi. Zrodziła dużo duchownych diakonów i w tej właśnie rodzinie w 1872 roku w mieście Achtyrka w charkowskiej gubernii w rodzinie diaka Michała Zachorowskiego przyszedł na świat przyszły święty Serafim Zachorowski o imieniu Mikołaj. Jak to w tradycji rodzinnej było? Skończył duchowne seminarium, służył w cerkwiach w okolicach Charkowa, a potem przeszedł całą gehennę czasów porewolucyjnych Związku Radzieckiego. Był raz aresztowany w 1923 roku, drugi raz w 1930 roku i skazany na 11 lat pobytu w łagrze. Kiedy został osadzony w więzieniu, jego sława już tak się rozniosła po okolicy jako zwykłego parafialnego duchownego, bo wtedy jeszcze nie był mnichem, że chłopi podjeżdżali z pełnymi wozami żywności, mimo że to był czas porewolucyjny, czas biedy jeszcze, rok 1930. Że żywności wystarczyło na nakarmienie nie tylko jego, ale i wszystkich więźniów w więzieniu. I był znany już wtedy jako człowiek modlitwy, który kochał służbę Bożą, którego liturgie, jak się zaczynały o godzinie 10, to trwała modlitwa w cerkwi do godziny 15, a to dlatego, że były nawet dwugodzinne kazania, że jeszcze służono na koniec akafist regularnie do Matki Bożej. Służył przy cerkwi zbudowanej dla ubogich, przy szpitalu dla ubogich, ale przychodzili mieli bogaci inteligencja po to, żeby posłuchać jego kazań. Promieniował miłością w stosunku do ludzi, dobrocią, ofiarnością. I takiego właśnie duchownego trzeba było posadzić do łagru, bo oczywiście nie pasował władzy komunistycznej. Czas spędził na Sołowkach, stamtąd pisał też listy, które podtrzymywały duchownych i wiernych. I ostatecznie po 11 latach łagru został wypuszczony na wolność. Ale jakież to było wypuszczenie? Wypuszczenie, idźcie sobie na daleką północ przez tundrę i tajgę pieszo. No i wyszli więźniowie, wyszli na pewną śmierć, ponieważ ani żywności, ani ciepła, szli w mróz, zmarznięci kompletnie i pewnej nocy przenocowali w małej kapliczce. I kiedy się obudził, już wtedy mnich Serafim, bo matuszka już nie żyła jego, a on przyjął tam postrzeżone mnisze na Sołowkach potajemnie, zobaczył, że śpi pod ikonę, przez niego szczególnie czczoną, wzyskanie pagibszych. To do tej ikony w młodości się bardzo modlił, kiedy był jeszcze na swojej pierwszej parafii i miał ogromny talent komedianta i aktora, żeby dał mu Bóg talent duchownego, kaznodziei. I on się przeobraził. Równie wielki talent otrzymał właśnie tego kaznodziei i opiekuna duchowego. I on obudził się i zobaczył, że śpi pod tą ikoną wzyskanie pogibszy. Proszę sobie wyobrazić, że jedyny ze wszystkich wypuszczonych więźniów ocalał. I wrócił wtedy przez gubernię Kurską, gdzie opiekował się mniszkami, gdzie też się przysłużył, potem do Charkowa, gdzie w swoim domu założył w podziemiach tajny monaster. I w tych podziemiach, znaczy w piwnicy, gromadziło się mnóstwo ludzi na liturgię z nimi. Nie zapomnieli swojego baciuszki. I są jeszcze do dzisiaj świadkowie tego baciuszki, osoby, które były tajnymi mniszkami i które potrafiły opowiedzieć o baciuszce. Stąd mamy dość dużo wiadomości na jego temat. Ale to był już rok 1941. Charków był zajęty przez Niemców. Kiedy pod Kurskiem Niemcy doznali ogromnej porażki i wracali, a za nimi szła armia, wiadomo, czerwona, święty Serafim bał się powtórki swojego życiorysu, że już nie wytrzyma prześladowań ze strony Sowietów i postanowił uciekać na zachód. Uciekał wraz ze swoim synem, który był dyrektorem teatru w Charkowie, z trupą teatralną, z mniszkami i z rodziną. W Przemyślu poczuł się tak źle, że musiano go umieścić w szpitalu. W szpitalu pobył kilka dni, dostał zawału serca, bo już chorował na serce i umarł w szpitalu, chociaż tam nie był znany. Po jego śmierci przyszli wszyscy chorzy ze szpitala, żeby go pożegnać, wiedzeni jakąś nieziemską dobrocią i pięknem, które odmalowało się na obliczu tego człowieka po jego śmierci. I tam został pogrzebany, na cmentarzu w Przemyślu. Syn i reszta pucieszestwienników pojechali dalej, osiedli w Paryżu. Syn przez 20 lat był starostą głównej cerkwi katedralnej w Paryżu świętego Aleksandra, a wnuk był szefem kliniki kardiochirurgicznej w jednym ze szpitali w Paryżu. I związali życie, rodzina związała życie z Paryżem, a on leżał. Po prostu leżał pogrzebany, zapomniany też przez niemal wszystkich, jak zwykły pokojnik. I doszło w końcu do ekshumacji jego ciała, ponieważ o świętości jego życia docierały wiadomości do Polski. Święty był przekonany, umierając, że umiera na obcej ziemi, bo dla niego charkowska ziemia już była rodzinną. Ale okazało się, jak powiedział władyka Jeremiasz Wrocławsko-Szczeciński, już nie żyjący niestety, że to był promysł Boży. On nieświadomie umarł na ziemi swoich przodków. I to jest pewien znak, że on będzie pomagał w odradzaniu się prawosławia na ziemi, z której prawosławie zostało wygnane z powodu Unii Brzeskiej i później innych aktów, takich jak akcja Wisła. Świętego Serafima ekshumowano, to było 6 lat temu, i jego szczątki, jego relikwie umieszczono w katedralnej cerkwi Przemienienia Pańskiego w Lublinie. I właśnie miałam ogromną przyjemność bycia 2 grudnia w Rzeszowie na przeniesienie relikwii do Rzeszowa. Nie umieszczono ich w Przemyślu, w Rzeszowie, może dlatego, że większy teraz to ośrodek miejski, odległość jest około 100 km między oba miastami, ale to kiedyś były ziemie należącego do jego sławnego rodu Sankuszków Zachorowskich. W tej cerkwi, tak myślę, dzięki bardzo ofiarnemu, modlitewnemu, a młodemu jeszcze baciuszce, Dariuszowi Bojczukowi, myślę, że na pewno kult świętego będzie się rozwijał i na pewno będą tutaj zanoszone do niego modlitwy, nie tylko podczas liturgii, ale tak jak teraz jest, mimo że niewielka parafia w porównaniu z białostockimi, co tydzień są służone akafisty do świętego Mikołaja. Wiadomo już o cudach, które się dzieją dzięki modlitwom do świętego Serafima, który szczególnie pomaga dla osób pozostających na obczyźnie. A żyjemy w czasach, kiedy mnóstwo Ukraińców przyjeżdża do Polski, do pracy. W tej chwili oblicza się, że około 1 000 000 osób, także do Rzeszowa i okolic. I mam nadzieję, że on będzie ich pokrewicielem. Dość dużo czasu poświęciłam świętemu Serafimowi, ale myślę, że kiedy pielgrzymi z Białostoczyzny będą zmierzali teraz na ziemię łękowską czy na południe Europy, mam nadzieję, że będą próbowali także trafić do nowo wybudowanej niedawno właśnie cerkwi świętego Mikołaja, a z dzieciństwa to też jest Mikołaj, święty Zachorowski, i pokłonić się relikwiom, które w całości zostały tam umieszczone. I podkreślam, jest to jedyna diecezja w Polsce, właśnie Gorlicko-Nowosądecka, która posiada aż 2 świętych całościowe relikwie. Chciałam też powiedzieć o archimandrycie Nikodemie, proboszczu z jednej najważniejszej, najgłównej cerkwi w Charkowie, który jest mnichem i który służył w Polsce jako żołnierz, później kapral w Legnicy, jako żołnierz Armii Czerwonej, i to on głównie stworzył, zebrał materiały potrzebne do tego, żeby praslaulać tego świętego. I nasza cerkiew ma w tym swoją zasługę, ponieważ on potajemnie uciekał ze swojej jednostki i najpierw spotkał się z baciuszką w Legnicy, ale tam bał się przychodzić na służbę, jako że mógłby być szybko wykryty, i od niego otrzymał adresy wszystkich parafii w Polsce i jeździł. Jeździł do Łodzi, do Wrocławia i we Wrocławiu spotykał się z arcybiskupem Jeremiaszem i rozmawiałam z nim. Bardzo ciepło wspomina naszych duchownych, którzy podążają tam właśnie na tych nowych ziemiach, dla prawosławia oczywiście, za każdą owieczkę i starają się przygarnąć, pomóc, wskazać drogę. I to pierwsze wychowanie, ta pierwsza jego szkoła odbyła się dokładnie w Polsce. Potem arcybiskup Szymon, niestety też już nieżyjący, napisał list do metropolity charkowskiego z poleceniem o objęcie duchowej opieki nad tym człowiekiem. Mamy więc zasługi w dziele przybliżenia świętego Serafima Zachorowskiego. O Bożym Narodzeniu też piszemy, chociaż powinniśmy mówić Narodzenie Chrystusa. Ale to nie jest dokładne tłumaczenie, także tutaj się poprawiam. Zamieszczamy bardzo ciekawe rozważania ojca Andrzeja Tkaczowa, który mówi o rozpuście tego świata, która była przed narodzeniem Chrystusa, ale jeszcze dużo groźniejsza, która jest teraz, ponieważ my teraz znamy Chrystusa i dobrą nowinę, a niestety powtarzamy błędy naszych pogańskich przodków, kiedy skupiamy się nad swoim ciałem, nad radością świata, hałaśliwą, gwałtowną, po której jest ciężko jak po piwie, tak stwierdza ojciec Tkaczew i faktycznie zamieniamy w naszym kraju święta Bożego Narodzenia w komercję, w lampki świecące, w błyskotki, w szampana i tak dalej, w prezenty, a Boże Narodzenie wymaga ciszy, wymaga przedtem postu, potem radości, ale tej trwałej, duchowej, nie przemijającej, która jest jak dekoracja. Inny tekst bożonarodzeniowy to jest list świętego Nikołaja Wielimorowicza do samotnej kobiety o świętach narodzenia Chrystusa Jowanki. O kobiety samotnej, która bardzo, można powiedzieć, nie lubiła świąt narodzenia Chrystusa i Paschy z powodu odczuwania bardzo silnego swojej samotności. I ojciec Nikołaj pisze do niej list, żeby modliła się do Boga, żeby Bóg jej w tym pomógł. Ona się modliła bardzo szczerze i faktycznie Bóg jej pomógł. Posłał dwóch bezdomnych ludzi, niewidomego człowieka z jego przewodnikiem, obu zgarbionych, w łachmanach, przemarzniętych, i ona im otwiera drzwi i ugaszcza jak najlepszych gości. Ona jedyna, bo wszyscy ich odrzucali. O stuleciu odrodzenia patriarchatu moskiewskiego i całej Rusi też piszemy. To wydarzenie ważne, wiadomo, patriarcha w 1917 roku powrócił znowu do życia. Na tych uroczystościach był nasz metropolita Sawa z osobami towarzyszącymi i spotykał się oczywiście z patriarchą moskiewskiej całej Rusi Kiryłem i z wieloma metropolitami cerkwi rosyjskiej. Bezpośredni telefon do Boga to rozmowa z ojcem Eugeniuszem Konachowiczem, powiedziałabym nestorem duchownych naszej cerkwi w Polsce. To jest człowiek molitwiennik, tak go wiele osób nazywa. To człowiek, do którego bardzo chętnie idą ludzie do spowiedzi. To jednocześnie człowiek bardzo doświadczony tym, że nie widzi, a na pewno nie może czytać. I noce bardzo by chciał spędzać, jeśli są bezcenne, na czytaniu duchowej literatury, ale to zamienia na modlitwę. Odmawia modlitwę, te, które umie na pamięć, a dużo tych modlitw umie. Kiedy z nim rozmawiałam, zawsze mnie zadziwia radość, która maluje się na jego obliczu. Mimo swoich 90 lat, mimo chorób, pytałam, co w życiu najważniejsze. Pytałam, czy jest to miłość. On powiedział, że smirenie, pokora, po słowiańsku smirenie, bo jeżeli nie ma smirenia ani w rodzinie, ani w kraju, to każdy z każdym będzie walczył, każdy każdego będzie nienawidział. Smirenie jest podstawą do miłości. Miłość to jest dar Boży. Wiara to też jest dar Boży. Tak nam opowiada ojciec Konachowicz. Ale też pytałam o modlitwę, że wiele osób mówi, nie mam czasu na modlitwę, świat jest zbyt zaganiany. I tutaj chcę zacytować wypowiedź ojca Eugeniusza. Bardzo mi się podobała. To nieprawda, że nie mamy czasu. Przecież, żeby połączyć się z Bogiem, to tylko tyle, co pstryknąć światło. Od dwóch słów wszystko się zaczyna. Gospodzie pomiluj, Gospodzie błogosławi, Gospodzie podaj, Gospodzie wrazumi, Gospodzie umodry, Gospodzie pomogi. I zaczynaj swoje dzieło, a po jego skończeniu powiedz: sława Ciebie, Gospodzie, sława Ciebie. Nawet rozmawiając z kimś, możesz powtarzać którąś z tych najkrótszych modlitw. Modlitwa jest jak bezpośredni, i mówił bezpłatny oczywiście, telefon do Boga. Uczył też, w jaki sposób dziękować Bogu, w jaki sposób prosić Boga. Kim my jesteśmy wobec Boga, że jesteśmy dziećmi, a dziecko potrafi matce zadać 300 pytań albo i próść w ciągu dnia, a my zwracamy się najwyżej 2 razy w dzień. A możemy więcej, mamy do tego prawa, bo już nie jesteśmy niczyimi niewolnikami, jesteśmy dziećmi Bożymi. A to nas bardzo wywyższa i daje tą szansę proszenia Boga i dziękowania Mu. O bardzo ciekawy tekst Ały Matręczyk o parafii w Stanisławowie, widzianej oczyma matuszki Kuprianowicz, o losach dwudziestowiecznej tej parafii z bardzo dużą malowniczą cerkwią, która została zburzona i cegły posłużyły do budowy szkoły w Stanisławowie, i o losie ludzi, którzy jedni pojechali na wschód, inni na zachód, a część została w Stanisławowie, i dlatego mamy teraz naszą abszczynę w Stanisławowie, niedaleko zresztą nowego lotniska. Pomoc spowiedzi to tekst bardzo ciekawy. Jak powinniśmy się przygotować do spowiedzi? W jaki sposób przemyśleć swoje grzechy na linii ja i Bóg, ja i drugi człowiek, ja w pracy, w rodzinie, w małżeństwie, a także sam wobec siebie. Nowosielski na Podlasiu to jest głównie omówienie nowego filmu dokumentalnego Piotra Łozowika Śladami mistrzów, Nowosielski na Podlasiu. O Nowosielskim mówią w tym filmie i w artykule Doroty Wysockiej są cytowani m.in. Krystyna Czerni, znawczyni dzieł profesora i jego drogi, ojciec Henryk Paprocki, Jan Pawlicki, Leon Tarasewicz, Jerzy Uścinowicz itd., itd. O grzechu rozkołu uczynionym ze strony Filareta Denisenki w tekście o grzechu rozkołu pisze Eugeniusz Czykwin, o próbie pojednania, pakajania ze strony Filareta, ale jednocześnie i zaprzeczenia temu. To jest bardzo dziwna postać, niemniej piszemy o tym. Chciałabym jeszcze powiedzieć o języku. Język zawsze dużo wzbudza emocji. Tym razem, kiedy miałam spotkanie w Sandomierzu, zostałam zapytana o to, który język jest ważniejszy, rosyjski czy ukraiński. Pytanie postawiła Ukrainka, która pracuje w Sandomierzu na uczelni już od 20 lat, a jednak stawia takie pytanie. Pytanie można uznać trudne, bo jak położyć język na szale? Jak go zważyć? A jednak się da, w zależności od tego, jakie kategorie się przejmuje, bo trzeba zapytać się przy języku, jaki ma zasięg, ile literatury w nim wydano, ile dzieł na ten język przetłumaczono, na ile ma funkcję międzynarodową, ile lat, stuleci jego się używa, ile wchłonął i przyswoił do swojej warstwy lingwistycznej słów z obcych języków. To wszystko jest bardzo ważne, bo mówi o uniwersalności, o zasięgu języka. I także warto postawić pytanie, gdzie się rodził, na jakich obszarach. I tutaj, ponieważ tam nie mogłam dokładnie odpowiedzieć, tutaj w przeglądzie prawosławnym postarałam się odpowiedzieć na te pytania. A pytanie jest bardzo aktualne, ponieważ prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał nową ustawę oświatową, zgodnie z którą język ukraiński staje się jedynym językiem wykładowym w szkołach. A na Ukrainie połowa co najmniej Ukraińców jest rosyjskojęzyczna. A co z innymi mniejszościami? Przecież duża grupa Węgrów tam zamieszkuje, Rumunów. Ja mówię tylko o dużych grupach, nie mówię o jakichś małych azjatyckich narodach czy Mołdawianach. Niektóre kraje zaprotestowały przeciwko tej ustawie. Węgry, Bułgaria, Rumunia, Rosja. Polska ustawiła się w roli obserwatora procesu. Ale w tym tekście chciałam powiedzieć, jakiego, no mogę powiedzieć, barbarzyństwa kulturowego dopuszczono się na Ukrainie. Dlaczego? Ja cenię osobiście każdy język, białoruski, ukraiński, jest to wytwór kultury, ale nie można postępować poprzez jakieś polityczne działania dość ordynarne, żeby ucinać ogromną warstwę kultury. Na Ukrainie około 95% tego, co tam napisano w ciągu wieków i w ostatnich latach, to jest rosyjskojęzyczna. I pytanie, za ile set lat, bo nie mówię o dziesiątkach, to dziedzictwo zostanie przełożone na język ukraiński i z jakim efektem? I brakuje też świadomości, gdzie język rosyjski się rodził. Otóż nasz przyjaciel redakcyjny, Wasilij Anisimow, dziennikarz, jednocześnie filolog, uświadamia, udowadniając to, że język rosyjski rodził się właśnie na Ukrainie, na zachodniej Ukrainie, w Kijowie, w Ostrogu, we Lwowie, w Wilnie i na zachodniej współcześnie Białorusi. Rodził się, ponieważ jeżeli ktoś jechał do Moskwy, to nikt nie uczył się w Moskwie języka w XVII wieku, tylko uczył się u miejscowych dziadków, miejscowych nauczycieli i kiedy tam jechał, doskonale to rozumiał. Kiedy ludzie wywodzący się z Akademii Mohylańskiej w Kijowie jechali do Moskwy, zakładali tam szkoły, nie tylko cerkiewne, ale także i ekonomii i dyplomacji, też nie uczyli się języka moskiewskiego, tylko jechali ze swoim językiem i ze swoimi podręcznikami i bez problemu to zakładali. Gramatyka Melecjusza Smotryckiego, 1619 rok, arcybiskupa połockiego, powstała właśnie w Wilnie i przez 200 lat służyła jako podstawowa gramatyka dla całego obszaru kultury ruskiej, aż po moskiewską, nie tylko dla wileńskiej i kijowskiej. To samo było z podręcznikiem historii Rusi. W wszystko było wpisane w języku ruskim, doskonale zrozumiałym w Moskwie, a który tutaj właśnie się rodził. Jeżeli państwo wyprowadza ten język, to znaczy, że ucina swoją historię. Zostawia tylko cienką warstwę historii dwudziestowiecznej i też w pewnym tylko zakresie, bo jedynie ukraińskojęzyczną, a wiadomo, że głównie piśmiennictwo tworzyło się nawet w XX wieku w języku rosyjskim. Poza tym odcina siebie od cywilizacji światowej. Dlaczego od cywilizacji światowej? Dlatego, że na język rosyjski zostało przełożone, poczynając od Imperium Rosyjskiego, ale głównie kontynuując po II wojnie światowej w ramach Związku Radzieckiego, ogromną ilość dzieł literatury i nie tylko literatury światowej, ponieważ przetłumaczono w dobrych szkołach translacji wtedy, z dobrym warsztatem naukowym, z przypisami, około 700 tomów szedewry mirowej literatury. 350 tomów także literatury w ramach innej serii. Tłumaczono szedewry myśli estetycznej, szedewry myśli ekonomiczne, szedewry myśli jurystyczne, szedewry myśli Wostoka. To były finansowane duże zespoły, które pracowały nad tym. I teraz, czy Ukraina, która co roku traci 400 tysięcy osób, bo albo śmierć, albo emigracja, i gwałtownie zmniejsza się przez to przyrost naturalny, i która ma teraz o połowę mniej uczniów niż miała w czasach Związku Radzieckiego, bo głównie młodzi wyjeżdżają, i która straciła w ostatnim ćwierćwieczu 50 punktów procentowych tak zwanego bogactwa, Białorusi 1 w tym czasie, stać będzie na tak potężny wysiłek translatorski, wysiłek intelektualny w tym przypadku. I tylko dlatego, że jest dyktat czyjś, że jest pewna nienawiść, ulegać takiej presji, żeby siebie jeszcze bardziej usuwać na margines cywilizowanego świata. Piszemy o tym, mówimy o tym, ponieważ naród ukraiński jest nam bliski, tak samo jak białoruski. I to zjawisko bardzo nas niepokoi. I niepokoi to, jak mała jest świadomość ludzi, nawet wykształconych Ukraińców, którzy zadają pytanie, który język jest ważniejszy. A w ten sposób ucina się nie tylko światowe dziedzictwo, ucina się i swoje tysiącletnie, bo Ukrainiec nie zrozumie Nestora Letopisa, jeżeli nie zna języka rosyjskiego, który jest najbardziej zbliżony do języka ruskiego, a jego dzieła powstawały już na początku XII wieku. Nie zrozumie kronik dotyczących Wielkiego Księstwa Litewskiego, na przykład z 1446 roku, opisujące dzieje wielkich książąt litewskich, ruskich i zmuckich i wszystkich innych. I jak to dziedzictwo przybliżyć? Ale co jeszcze jest bardzo groźne? Zarówno język białoruski, jak i ukraiński, powstając z gwary określonego obszaru, jest dużo uboższy od języka rosyjskiego, który już jedynie za czasów cara Piotra I wchłonął 4,5 tysiąca słów z języków europejskich. A to jest przecież proces. To jest proces przystosowania do swojego języka. Ale chciałam wskazać na bardzo groźne zjawisko. To języki nowożytne, ukraiński, białoruski, w bardzo małej mierze zachowały cerkwizmy, czyli to, co daje język cerkiewnosłowiański. A największą warstwę cerkwizmu zachował język rosyjski. Spójrzmy na poezję Aleksandra Puszkina. Bez cyrkwizmów, gdyby je wyjąć, rozsypałaby się ona jak dom jakiś niedokończony, ponieważ cyrkwizmy bardzo uwznieślają poezję i czynią ją o wiele bogatszą. I znając język rosyjski, o wiele lepiej rozumiemy język cerkiewnosłowiański w cerkwi. I jeśli będziemy przechodzić na języki tylko narodowe, ja powtarzam, nie jestem przeciwniczką języków narodowych, ani tych procesów, które się zrodziły w końcu XIX wieku, kiedy tworzyły się narody, a narody potrzebowały swoich języków. Ale niech to nie będzie nieświadome, że my nie powinniśmy się uczyć języka rosyjskiego. My jako prawosławni, mówię wyraźnie, powinniśmy się uczyć języka rosyjskiego. Nie wystarczy nam język ani ukraiński, ani białoruski. Mówię to też jako redaktor białoruskich podręczników. Zredagowałam ich ponad 10. To nie znaczy, że ja nie cenię białoruskiego, ale ja muszę obiektywnie powiedzieć, jaki język jest wrotami do duchowości, uczonności i cywilizacji światowej?
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.